Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie Państwa witam. W to wielkie święto przypomnijmy, co pisał na temat serca Jezusowego John Henry Newman, Irlandczyk, kardynał i rektor Uniwersytetu w Dublinie, autor idei Uniwersytetu. Najświętsze, najbardziej miłujące serce Jezusa. Ukryte jesteś w świętej Eucharystii i ciągle bijesz dla nas. Ciągle mówisz tak jak wtedy, desiderio desideravi, pragnieniem pragnąłem. Uwielbiam więc Ciebie najlepszą moją miłością i czcią, uczuciem żarliwym, wolą najbardziej poddaną, najbardziej niewzruszoną. Boże mój, skoro raczysz mi pozwalać, abym przyjmował Ciebie, abym pożywał Ciebie i pił, skoro godzisz się przez pewien czas przebywać we mnie, spraw, by serce moje biło zgodnie z Twoim sercem. Oczyść je od wszystkiego, co jest ziemskie, od wszystkiego, co pyszne i zmysłowe, wszystkiego, co twarde i okrutne, wszelkiej przewrotności, wszelkiego bezładu, wszelkiej martwoty. Napełnij je sobą, aby ani wypadki dnia, ani wydarzenia epoki nie mogły go zakłócić, aby zawsze w miłości do Ciebie i lęku przed Tobą miało pokój. Osiem lat temu podczas pielgrzymki do ojczyzny mówił Ojciec Święty Jan Paweł II do nas. Degradacja środowiska godzi w dobro stworzenia, ofiarowane człowiekowi przez Boga Stwórcę jako nieodzowne dla jego życia i rozwoju. Istnieje zatem ciężki grzech przeciwko środowisku, obciążający nasze sumienia, rodzący poważną odpowiedzialność przed Bogiem Stwórcą. Jeżeli mówimy o odpowiedzialności przed Bogiem, mamy świadomość, że tu już nie chodzi tylko o to, co we współczesnym języku zwykło się nazywać ekologią. Nie wystarczy upatrywać przyczyny niszczenia świata jedynie w nadmiernym uprzemysłowieniu, bezkrytycznym stosowaniu w przemyśle i rolnictwie zdobyczy naukowych i technologicznych, czy w pogoni za bogactwem, bez liczenia się ze skutkami w przyszłości. Chociaż nie można zaprzeczyć, że takie poczynania przynoszą wielkie szkody, to jednak łatwo dostrzec, że ich źródło leży głębiej, w samej postawie człowieka. Wydaje się, że to, co najbardziej zagraża stworzeniu i człowiekowi, to brak poszanowania dla praw natury i zanik poczucia wartości życia. Prawo, które zostało przez Boga wpisane w naturę i które można odczytać za pomocą rozumu, skłania do poszanowania zamysłu Stwórcy, zamysłu, który ma na celu dobro człowieka. To prawo wyznacza pewien wewnętrzny porządek, który człowiek zastaje i który powinien zachować. Wszelkie działanie, które sprzeciwia się temu porządkowi, nieuchronnie uderza w samego człowieka. Zwracam się w szczególny sposób do tych, którym powierzona została odpowiedzialność za nasz kraj i za jego rozwój, aby nie zapominali o obowiązku chronienia go przed zniszczeniem. niech tworzą programy ochrony środowiska i czuwają nad ich skutecznym wprowadzaniem w życie. Niech kształtują nade wszystko postawy poszanowania dobra wspólnego, praw natury i praw życia. Niech ich wspierają organizacje, które stawiają sobie za cel obronę dóbr naturalnych. W rodzinie i w szkole nie może zabraknąć szacunku dla życia, dla dobra i piękna. Wszyscy ludzie dobrej woli powinni współdziałać w tym wielkim dziele. Każdy z uczniów Chrystusa niechaj weryfikuje styl swojego życia, aby słuszne dążenie do pomyślności nie zagłuszyło głosu sumienia, które waży, co słuszne i prawdziwie dobre. Jeżeli mówię o poszanowaniu ziemi, nie mogę zapomnieć o tych, którzy najbardziej są z nią związani, którzy znają jej wartość i godność. Myślę tu o rolnikach, którzy w całej Polsce zmagają się z ziemią, czerpiąc z niej owoce niezbędne dla życia mieszkańców miast i wsi. Nikt, tak jak pracujący na roli, nie może zaświadczyć o tym, że wyjałowiona ziemia nie daje plonów, zaś pielęgnowana z miłością jest szczodrą karmicielką. Z wdzięcznością i szacunkiem chylę głowę przed tymi, którzy przez wieki użyźniali tę ziemię potem czoła, a gdy trzeba było stawać w jej obronie, nie szczędzili krwi. Z tą samą wdzięcznością i szacunkiem zwracam się do tych, którzy i dziś podejmują ciężki trud służby ziemi. Niech Bóg błogosławi pracy waszych rąk. Upływa 15 lat od szczytu w Rio, Konferencji Narodów Zjednoczonych, Środowisko i Rozwój, która obradowała Brazylii i która wydała liczące 565 stron dokumenty końcowe. Od tego czasu stan środowiska na świecie uległ pogorszeniu. Szacuje się, że każdego dnia ginie od 150 do 200 gatunków, co oznacza, że 25% światowej bioróżnorodności ulegnie redukcji w ciągu około 30 lat. Mniej niż 1/4 część ludzi konsumuje 75% zasobów naturalnych i wytwarza 75% wszystkich odpadów. Liczba ludności wzrasta o ponad 90 milionów rocznie. Z tego 88 milionów przybywa w krajach najbiedniejszych, tak zwanych rozwijających się. Około 1,5 miliarda ludzi żyje na obszarach w jakimś stopniu skażonych. 1 miliard ludzi żyje bez dostępu do czystej wody. Ponad 100 narodów jest biedniejszych niż 15 lat temu. Lasy znikają na obszarze 17 milionów hektarów rocznie. W Europie zaś 26,4% mamy chorego drzewostanu. W ostatnim dziesięcioleciu na skutek erozji, zbyt intensywnej uprawy, braku wody, ogołacania powierzchni ziemi z lasów, pustoszenia i urbanizacji, świat stracił 20% ornej ziemi. Pustynnieje 10 milionów kilometrów kwadratowych ziemi, wysuszone są kontynenty Australii, Afryki, Bliskiego Wschodu, niemal połowa obu Ameryk, Chiny i południe byłego Związku Radzieckiego dotknięte są okresowymi brakami wody. 40% ludności na świecie staje przed problemem braku wody, który z roku na rok ulega pogłębieniu. Stan mórz i rzek z roku na rok pogarsza się, a życiu w nich grozi zagłada. Rośnie ilość dwutlenku węgla, który powoduje efekt cieplarniany. Amerykanie stanowią tylko 4% ludności świata, a emitują do atmosfery ziemskiej 20% ogólnej emisji dwutlenku węgla. Miliony ludzi żyjących w krajach cywilizacji konsumpcyjnej, a więc takiej, w której spożycie jest nadmierne w stosunku do rzeczywistych potrzeb, zaśmieca miejsca swojego wypoczynku, między innymi tereny nadbrzeżne, pozostawiając po sobie ogromne ilości śmieci, puszek, butelek, opakowań, które ulegając powolnemu rozpadowi zatruwają ziemi i wody, mórz, oceanów, rzek i jezior. Teraz o mieszkańcach śródleśnych łąk. Śródleśne, nasłonecznione łąki, polany, uderzające świeżą zielenią, barwą kwitnących kwiatów i zapachem ziół, są jednymi z ciekawszych miejsc na spotkanie z przyrodą. Tu często wychodzą na żerowisko mieszkańcy lasu. Sarny, jelenie, czasem na skraju polany dzik pobuchtuje w poszukiwaniu larw i pędraków. Prawdziwym jednak rajem są te łąki dla wielu małych, skrzydlatych mieszkańców. Gęstsze trawy i zarośla są idealnym ukryciem i miejscem na założenie gniazda, a także wymarzonym obszarem łowieckim. Nic więc dziwnego, że wychodząc z lasu na śródleśną polankę od razu docierają do nas wesołe trele jej skrzydlatych mieszkańców. Wśród wielu odgłosów udaje się nam wywołać monotonnie powtarzaną zwrotkę śpiewaną przez samca kląskawki. Z daleka dostrzegamy śpiewającego ptaka. Czarna głowa, duże białe plamy na bokach szyi i pomarańczowa pierś składają się na ubarwienie śpiewaka. Samica upierzona jest dużo skromniej i to jej zadaniem jest wybudowanie gniazda. Gniazdo jest ulokowane zwykle w gęstych zaroślach na wysokości około 30 cm nad ziemią. Do uwitego z suchej trawy i mchu gniazda samica składa od 5 do 6 jaj w 24-godzinnych odstępach. Jaja są brudno-zielonkawe z bladymi, rdzawymi plamkami. Wysiaduje wyłącznie samica. W tym czasie samiec poluje i przynosi jej pożywienie, na które składają się drobne pająki i owady. Średnio co godzinę samica opuszcza gniazdo na kilka minut, by poświęcić je na toaletę i kąpiel. W razie zagrożenia oba ptaki krążą nad gniazdem i starają się zwrócić na siebie uwagę. Pisklaki opuszczają gniazdo po około 2 tygodniach. Ciągle jednak przebywają w jego pobliżu i są dokarmiane przez rodziców. Kląskawka przylatuje do Polski w marcu. Na zimowisko odlatuje od września do października. Kolejnym głośno oznajmiającym swoją obecność mieszkańcem śródleśnych łąk jest potrzos, należący do rodziny trznadlowatych. Podobnie jak u kląskawki, możemy zauważyć wyraźny dymorfizm płciowy. Szczególnie uwydatnia się on w okresie lęgowym. Samce mają wtedy czarną głowę i kontrastową białą obrożę na karku. Potrzos jest ptakiem wielkości wróbla, lecz jego ogon jest nieco dłuższy. Samica jest ubarwiona bardzo skromnie w tonacji szarości i brązu. Środowiskiem życiowym potrzosa są podmokłe łąki, porośnięte gęstą, bujną trawą z licznymi zakrzewieniami, zarośla wiklinowe, śródleśne i bagniste polany. Czasem zamieszkuje rzadkie trzcinowiska w sąsiedztwie trzciniaka. Bardzo sprawnie w poszukiwaniu pożywienia porusza się po łodygach trzcin, grubszych chwastów i gałęziach krzewów, mimo iż rodzina trznadlowatych do akrobatów raczej nie należy. Okres lęgowy u potrzosa trwa od maja do lipca. W tym czasie samiec wyśpiewuje głośno krótkie, ostre zwrotki, przeskakując z łodygi na łodygę. Samica zaś wyszukuje na ziemi miejsc, które nadałyby się na zbudowanie i ukrycie gniazda. Gniazdo buduje suchy źdźbeł pod zwisającymi kępami trawy, które tworzą swoisty daszek, doskonale je maskujący. Samica znosi do niego 5-6 ciemnobrązowych jaj z licznymi plamkami i kreskami. Wysiaduje przez 13-14 dni. Po wykluciu młode przez kolejne 2 tygodnie pozostają w gnieździe i są dokarmiane owadami, czyli głównym składnikiem diety potrzosów latem. Jesienią i zimą ich menu uzupełniają nasiona i zielone pędy. Potrzos wyprowadza 2 lęgi w roku. Jesienią większość krajowej populacji odlatuje i tylko nieliczne ptaki pozostają i spędzają zimę u nas. A teraz o piłach i siekierach wciąż w akcji, czyli o tym, iż starych drzew mamy coraz mniej. W najnowszym numerze Przyrody Polskiej jest artykuł Anny Grylewskiej. Pisze ona. Artykuł 88 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku stanowi: wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystywaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności. Usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień drzew lub krzewów. O karach za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia i zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień drzew lub krzewów. Nie słychać jednak nic a nic, a w całym kraju piły aż furczą. Tnie się wszędzie, na północy kraju i na południu, na wschodzie i zachodzie, nieprzerwanie trwa wycinka w stolicy. Tną wszyscy, a tylko niewielu dostrzega i krytykuje ów zgubny dla nas proceder. Powody tego owczego pędu do dewastacji krajobrazu nie są znane, ale hipotez jest sporo. Jesteśmy potęgą na światową skalę w eksporcie mebli, a z czegoś te meble muszą powstawać. Namnożyło się letniskowych domków z kominkami, do nich także potrzebne jest drewno. Drewno to wspaniały surowiec do wielu produktów, konieczny do tak zwanej stolarki budowlanej. Poobcinane gałęzi i konary stanowią tani lub darmowy opał. O wycinanych drzewach wzdłuż mazurskich i nie tylko mazurskich dróg pisaliśmy bardzo dużo, ale drzewa wzdłuż dróg wycinane są nie tylko na Mazurach. Podobnie dzieje się na Pomorzu, Śląsku, Lubelszczyźnie i gdzie indziej. Drzewa padają wzdłuż przydrożnych alei. Wycinane są na cmentarzach, w parkach, ogrodach, przy miejskich ulicach, na dziedzińcach szkół i ogrodów i urzędów, wszędzie. Drzewa padają również wzdłuż drogi w podwarszawskim Rempertowie, w Wierzbicy, przy drodze prowadzącej z Warszawy do Pułtuska, wzdłuż ulicy w większości polskich miast. Wzorują się na tych cięciach niektórzy właściciele ogrodów i również obcinają korony swoim starym drzewom. W Warszawie i co rusz słychać o protestach mieszkańców przeciwko wycinaniu drzew. Wielokrotnie tu poruszałem ten temat, co może świadczyć o tym, że tak zwana świadomość społeczna w tym zakresie tu i ówdzie się jeszcze kołacze. Szkoda, że to nie przedstawiciele protestujących zasiadają wśród gremiów decydujących o wycince. Wycinkę fundują lokalne samorządy, bo prawo pozostawia im możliwość podejmowania takich decyzji. W maju na przykład mieszkańcy warszawskiego Żoliborza, który kiedyś słynął jako Zielony Żoliborz, ale były to jeszcze czasy, kiedy podobna nazwa była powodem do dumy, protestowali przeciwko rozpoczętej i planowanej wycince drzew na Kępie Potockiej. Podobno zaplanowano tam wycięcie 170 drzew. Niedawno zmodernizowano Żoliborski Park Żeromskiego, który z parku dla wszystkich mieszkańców całej dzielnicy stał się wielkim ogrodem jordanowskim. Zamiast starych drzew znalazły się tam olbrzymie, koszmarnie wyglądające zjeżdżalnie i huśtawki. Place zabaw dla dzieci są ze wszech miar pożądane, ale może nie kosztem starego drzewostanu i mieszkańców w innym niż dziecięcy wieku. A podobne urządzenia, rodem z wesołego miasteczka, w wesołych miasteczkach powinny znaleźć swoje miejsce. Niedawno inwestor budowlany w osiedlowym parku na warszawskim Czerniakowie z pełną świadomością kary finansowej wyciął 150 drzew, wśród których były kasztanowce o ponad 3-metrowym obwodzie. Karę w wysokości 1,5 miliona złotych bez szemrania zapłacił i na miejscu starych drzew buduje osiedle. Oczywiste, że to mu się opłaciło. Takich sytuacji na pewno będzie więcej. Może zatem nie poprzestawać na karach. Może za podobne barbarzyństwo powinna być przewidziana kara pozbawienia wolności albo kary finansowe w wysokości zniechęcającej do podobnych działań. Ciągle słyszymy o samorządach, które samodzielnie podejmują decyzje o wycince bądź ogławianiu drzew. Z tym większą radością dowiedzieliśmy się o samorządzie, który o te drzewa zabiega. 8 maja w sali secesyjnej Rady Miasta Szczecin odbyła się konferencja pod tytułem Pielęgnacja zieleni w mieście, cięcia drzew i krzewów ozdobnych. Zorganizowali ją Urząd Miasta Szczecina, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska we współpracy z Akademią Rolniczą w Szczecinie. Inicjatorem konferencji był Społeczny Zespół do Spraw Zieleni, który przedstawił swoje stanowisko w dyskusji. Na konferencji szczegółowo przedstawiono stan miejskiej zieleni i kolejne barbarzyńskie akty ogłabiania drzew, a zaczęło się od ogłowienia 11 starych lip na dziedzińcu Sądu Apelacyjnego w Szczecinie. Za zniszczenie 3 lip na sąd nałożono karę administracyjną 307 tysięcy złotych, ale pominięto pozostałe drzewa zniszczone w 60% i odroczono egzekucję kary na 3 lata. Przypomnijmy, że usunięcie jednorazowo więcej niż 20% powierzchni asymilacyjnej korony drzewa lub ścięcie gałęzi o średnicy powyżej 10 cm wskazuje tak okaleczone drzewo na powolne obumarcie. Ogławianie, równoznaczne z niszczeniem drzew, jest plagą społeczną, gdyż pełnią one szereg chroniących nas funkcji. Mianowicie urozmaicają i upiększają miejsca naszego zamieszkania, zapewniają cień, niższą temperaturę i wilgotniejsze powietrze podczas upałów, a ich zieleń działa uspokajająco na mieszkańców. Pozytywne oddziaływanie drzew jest skuteczniejsze, jeśli tereny zieleni stanowią zwarte kompleksy. Wskaźnik zapotrzebowania powierzchni zieleni na jednego mieszkańca zawiera się w przedziale od 8 do 15 metrów kwadratowych, a powierzchni ogrodów działkowych od 5 do 10 metrów kwadratowych. Natomiast terenów rekreacyjnych dla wszystkich mieszkańców 2 metry kwadratowe na osobę. Tereny zielone poprawiają mikroklimat, wpływają na stan zdrowia mieszkańców, oczyszczają powietrze z pyłów i kurzu, pochłaniają szkodliwe gazy, jonizują ujemnie, osłaniają budynki przed uciążliwymi wiatrami i procesami erozyjnymi. Tworzą też prądy konwekcyjne powietrza i uruchamiają jego wymianę. Zieleń miejska tworzy warunki do wypoczynku, wpływa na emocje i stan psychiczny mieszkańców. Aby zapewnić im wypoczynek, należy troszczyć się o czystość, piękno i porządek, a tereny zieleni otaczać troskliwą opieką, a nie, jak to widzimy, niszczyć ją i zaśmiecać. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.